o ile wcześniej no, byliśmy tak w budżecie, czyli w planie, plus minus 2-3%, to nagle zaczęliśmy przekraczać plany sprzedaży najpierw o kilka, potem o kilkanaście, a pamiętam w 2017 roku o 53%. Ja, gdybym tego nie przeżył i gdybyś mi to na przykład ty albo kto inny powiedział, to bym myślał, wiesz co, bajka.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, menedżerów i przedsiębiorców oraz tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Jestem coachem liderów. Pomagam im jeszcze skuteczniej niż dotychczas angażować pracowników i szybciej osiągać zamierzone cele. A przy okazji pomagam im tworzyć zespoły, gdzie pracuje się z zadowoleniem i uśmiechem na twarzy. Dziś chciałbym Cię zaprosić nie tylko na podcast. Chciałbym zaprosić Cię również na moje kolejne szkolenie. Już 7 czerwca, we wtorek, zapraszam Ciebie na szkolenie Siła Słuchania. Tajna moc superliderów. Będę mówił właśnie o tym, jak stać się skuteczniejszym liderem. Link do szkolenia znajdziesz w opisie odcinka oraz na moich profilach na LinkedIn i Facebooku. Serdecznie Ciebie na nie zapraszam. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Cześć! Dziś ciężko nam o bezpieczeństwo w naszym otoczeniu. Za granicą jest wojna, w firmach ciągłe zamieszania. Albo to są zmiany prawne, albo podatkowe, albo podwyżki energii, albo podwyżki surowców. Jedyną pewną rzeczą są zmiany i nerwowość. Szefowie sami żyją w świecie bardzo niepewnym i pełnym nerwowości. Jak pomimo tylu zmiennych sprawić, żeby pracownicy w firmie czuli się bezpiecznie? Czy można dziś prowadzić firmę, gdzie bezpieczeństwo psychologiczne jest kluczowym aspektem do sukcesu? Czy bezpieczeństwo psychologiczne jest dziś potrzebne? Dziś zapytam o to Maćka Trybulca, mówcę motywacyjnego, praktyka biznesu, osobę, która przez kilkanaście lat zarządzała dużą międzynarodową firmą farmaceutyczną, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dziś propaguję tworzenie firm z kulturą bezpieczeństwa psychologicznego. Cześć Maćku.
Cześć, witaj.
Maćku, dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie. Każdego gościa na początku proszę o przedstawienie się w dwóch zdaniach, także pora na Ciebie.
Z wykształcenia jestem lekarzem, chociaż większość mojego część życia zawodowego spędziłem w międzynarodowych korporacjach, tak jak powiedziałeś. A przez ostatnie lata byłem prezesem Sanofi Pasteur, to francuska firma farmaceutyczna. I tak jak powiedziałeś, jestem promotorem bezpieczeństwa psychologicznego, a mówiąc szczerze, szerzej zwolennikiem budowania takiej kultury odpowiedzialności w firmie, czyli takiego modelu, że menadżerowie chcą przekazywać odpowiedzialność i decyzyjność, a pracownicy chcą ją przejmować. A właśnie do tego jest potrzebne bezpieczeństwo psychologiczne.
Super. Maćku, a powiedz, co ty uważasz, co się kryje pod tym sloganem czy słowami bezpieczeństwo psychologiczne? Co to jest?
To jest taka sytuacja w firmie, kiedy pracownik może bez obaw powiedzieć szefowi, że ma inne zdanie albo się z nim nie zgadza, albo może przedstawić bez obaw inne zdanie niż to, które prezentuje jakaś większość zespołu. Może zadawać na przykład trudne pytania, może przyznawać się do błędów, z których wyciągnął lekcje. Taki klimat, który jest stworzony, że o tych wszystkich aspektach mówi się bez obaw o konsekwencje i to buduje właśnie ten klimat bezpieczeństwa psychologicznego. Mhm. Tak mówiąc jeszcze szerzej, to mówimy tu właściwie o takich czterech obszarach. Czyli pierwszy to jest, na ile jest dopuszczalne popełnianie błędów, na ile jest taka możliwość, że ja się nie obawiam robić coś innowacyjnego, coś nowego, bo wiem, że jeżeli nawet jak mi to nie wyjdzie, to nie będę tu przede wszystkim proszony na dywanie i będę jakąś miał połajankę, tylko że będzie jakaś dla nas wszystkich nauka. Druga to jest ta otwarta komunikacja, o której wspomniałem. Nie obawiam się powiedzieć, przedstawić innego zdania. Trzeci obszar to jest ta gotowość pomocy, czyli na ile w zespole możemy sobie pomagać wzajemnie i na ile ja jestem gotowy, żeby o taką pomoc poprosić. I wreszcie ten czwarty obszar nazywa się poczuciem przynależności, czyli na ile mogę być sobą w zespole, nawet jak jestem być może nieco odmienny, to znaczy w sensie inaczej myślę, mam inne poglądy i nie jestem wtedy traktowany jako taki rodzaj intruza wręcz albo kogoś ekscentrycznego, który zawsze przeszkadza, ale może być to taka wartość dodana do zespołu, bo mogę czasem być osobą ostrzegającą, że grupa się gdzieś tam udaje w niebezpieczne obszary. Mm-hmm.
Maćku, brzmi to pięknie i cudownie, tak trochę jak idealna firma. Jak to zrobić, żeby w firmie takie zasady wprowadzić? Bo mam wrażenie, że dziś w Polsce i na świecie w większości firm to są takie firmy, gdzie panuje taka kultura hierarchiczna, że wszystko zależy od szefa, od menadżerów. Menadżerowie wykonują zadania szefów, szefowie swoich szefów, a pracownicy mają tylko ich wykonywać. Owszem, fajnie by było, żeby dawali jakieś pomysły, ale wszystko ma być w ramach, które są z góry. I przeważnie mam wrażenie, że pracownicy mają coś zrobić dlatego, że muszą, a nie dlatego, że chcą. A ty mówisz, że uczysz czegoś, co jest, myślę, wydaje, że bardzo rzadkie. Jak sprawić, że w firmie stworzymy kulturę bezpieczeństwa, gdzie ludzie będą chcieli się angażować i podejmować trudne decyzje?
Niestety jest w większości firm tak, jak mówisz, ale też jakie są tego efekty, warto zapytać. Efekty takie natury właśnie zaangażowania. Są takie badania robione, dość zresztą liczne, które pokazują, że uważaj, wysoki stopień zaangażowania pracowników, to w zależności od szczebla oczywiście, ale to jest średnio około 10%. To jest po prostu wstrząsające. Dlaczego tak jest? No dlatego, że tak jak powiedziałeś, często pracownik jest traktowany jako narzędzie, jako trybik w wielkiej maszynie. Ta decyzyjność jest rzeczywiście na górze, ona jest tam gdzieś przesuwana w dół i czujesz się po prostu zupełnie przedmiotowo. No taką to jest złożony problem i tego nie można zrobić szybko, ale taką fundamentalną rolą tutaj liderów, czy lidera na samej górze, ale też liderów jest właśnie tego, co nazywam tworzeniem środowiska odpowiedzialności. Co to w konkrecie oznacza? To oznacza to, że główną rolą szefa jest skupienie się na stworzeniu pewnego klimatu, środowiska, w którym każdy pracownik będzie ujawniał swoje talenty, a moją rolą jest nie przekazywać rozkazy, zadania, tylko raczej tworzyć taki klimat, w którym każdy pracownik będzie mógł ujawniać swoje mocne strony i przejmować odpowiedzialność. Ja mam pracować nad kompetencjami przede wszystkim pracownika, żeby on mógł przejmować decyzyjność, szczególnie uwaga w tych sprawach, kiedy on jest bliżej informacji, czyli jest bliżej klienta, bliżej jakiegoś partnera, z którym firma współpracuje. I moim celem jest, moim zadaniem jest go wzmacniać, doceniać, oczywiście pracować nad jego kompetencjami, rozwijać i w ten sposób tworzyć taką, jak nazywam, glebę, bo bezpieczeństwo psychologiczne jest glebą, na której wzrasta ten pracownik, wzrastają jego kompetencje i stopniowo, jak wzrastają kompetencje, przejmuje odpowiedzialność, przejmuje decyzyjność, jest oczywiście w kontakcie z szefem, mówi, proponuje, co chce zrobić, rozmawiają na ten temat, natomiast nie ma tego modelu decyzyjności na górze i przekazywania tych rozkazów, mówiąc po wojskowemu, w dół.
Maćku, mówiłeś tutaj, że zaangażowanych pracowników w tradycyjnych firmach jest kilkanaście procent.
Wysoko zaangażowanych kilkanaście procent, tak.
A jak jest w firmach, gdzie takie bezpieczeństwo psychologiczne jest wprowadzone?
Zdecydowanie wiele parametrów, nie tylko zaangażowania, ale czysto takich biznesowych, wzrasta. były bardzo ciekawe badania Google'a. W 2016 roku był zrobiony taki projekt, nazywał się Aristoteles, który objął około 15 tysięcy pracowników. No i ewidentnie pokazano, że nie tylko mówimy o zaangażowaniu, ale o takich czystych wynikach biznesowych, że na przykład te zespoły, gdzie było wysoki poziom bezpieczeństwa, miały o 50% wyższe wyniki sprzedażowe, miały zdecydowanie niższą rotację, były dwa razy częściej oceniane jako skuteczne przez swoich przełożonych i to, co też bardzo ważne, miały zdecydowanie więcej pomysłów, jakichś innowacyjnych projektów, które były wprowadzane w życie, no właśnie poprzez to, że była chociażby takie pozwolenie na ewentualne pomyłki, jakieś błędy, z których są wyciągane wnioski. Jeżeli nie mamy tego klimatu pozwolenia na pomyłkę, nie będziemy próbowali nowych metod, nie będziemy innowacyjni, bo będziemy się po prostu obawiali. Więc to jest takie jedno badanie, które pokazuje naprawdę ewidentne zmiany wszystkich tych parametrów i biznesowych, ale także właśnie, jak mówię, innowacyjnych. Ale też Instytut Gallupa zrobił bardzo ciekawe badanie a propos bezpieczeństwa psychologicznego, który pokazał, że w tych firmach, gdzie jest wysokie bezpieczeństwo psychologiczne, na przykład rotacja spada o 27%, wypadkowość o 40%, a zespoły te zaliczają dwukrotny wzrost produktywności. W związku z tym jest kilka takich badań pokazujących przełożenie tego bezpieczeństwa na wyniki i biznesowe, i takie wokół biznesowe. Tu nie chodzi tylko o tworzenie dobrego klimatu i dobrej atmosfery.
Okej. Okay. Maćku, powiedziałeś tu już o kilku fajnych wskaźnikach, ale powiedziałeś, że trzeba stworzyć kulturę, gdzie ludzie się nie boją. Ale no, jako szef firmy ja się boję, bo dla mnie zmiany, tak jak teraz jest wojna, mamy masę czynników zewnętrznych, gdzie no ewidentnie sam szef jest w strachu. Mówi się też, że gdy są czasy zmienne, to ten autorytarne podejście takie do zarządzania jest skuteczniejsze. Czy w dzisiejszych czasach można stworzyć, w czasach zmiennych, można stworzyć kulturę taką bezpieczną dla pracowników, żeby powiedzieć, o, wiesz, pozwalam ci na błędy.
Myślę, że pozwolenie na błędy jest kluczem do innowacyjności. Jeżeli będziemy w powtarzalny sposób wykonywać te same czynności, czy działać w taki sam sposób, jest duże prawdopodobieństwo, że przestaniemy być konkurencyjni, że w tym świecie niesamowicie szybkich zmian, nieprzewidywalności, złożoności, czasem mówimy ten świat VUCA, powtarzanie w taki sam sposób spowoduje, że będziemy się po prostu cofać. Czyli możliwość popełnienia, innowacja jest zawsze związana z jakąś możliwością popełnienia błędów i zgoda na to jest czymś fundamentalnym, żeby się rozwijać. Edison powiedział, że on, jak pamiętamy, odkrywał żarówkę, to tam kilkaset chyba prób, zanim udało mu się zbudować tą właściwą. Powiedział, że nie popełnił 100 błędów, tylko popełnił, czyli tylko miał 100 lekcji, jak nie robić żarówki. I o to chodzi, że ta zgoda na możliwość popełnienia błędu jest naprawdę jakimś takim kluczem, jest warunkiem do tego, żeby osiągać progres, taki czysto też innowacyjny, biznesowy. Naturalnie tutaj trzeba mocno powiedzieć, że są różne rodzaje błędów. Nie mówimy tutaj o błędach krytycznych, tak, które no, jeżeli doszłoby do nich, to no, firma, nie wiem, ma zagrożoną wręcz egzystencję lub jakieś gigantyczne straty. Tutaj szef jest po to, żeby też mieć jakąś kontrolę nad tymi takimi mega dużymi ryzykami i interweniować. Natomiast to są rzadkie sytuacje. W większości są to takie błędy, z których naprawdę możemy wyciągać wnioski, robić w przyszłości inaczej i osiągać progres.
Maćku, pokazujesz, mówisz o tym, że w takich firmach gdzie właśnie panuje ta kultura bezpieczeństwa, ta produktywność pracowników jest o 50%, bo 50% mówi, że wzrasta sprzedaż, 20% zmniejsza się rotacja pracowników. W ilu firmach w Polsce według ciebie panuje taka kultura bezpieczeństwa?
No, nie mam takich konkretnych danych, ale mogę tylko wnioskować po wielu warsztatach i po badaniach, które przeprowadzam z firmami, że jest to mniejszość. Jednak ten system zarządzania takiego hierarchicznego, command and control, dominuje i że jest mało tego bezpieczeństwa. Gdy mamy warsztaty na ten temat i robimy badania takie na wstępie, na takim momencie wyjścia, to jednak jest dużo, dużo do poprawy, bo szczególnie, tak jak powiedziałeś, jest takie przekonanie, że w czasach kryzysowych, w czasach, kiedy no, mamy wojnę za granicą, kiedy pandemia jeszcze właściwie nie powiedziała ostatniego słowa, gdzie tu jest obszar na tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa psychologicznego? Tutaj trzeba autorytarnie, odgórnie prowadzić zespół przez to wzburzone morze. Ja mam inne zdanie. Ja uważam, że autorytarny system nigdy nie jest, czy powiedzmy nawet nie autorytarny, bo to tak mocno brzmi, hierarchiczny, odgórny, taki standardowy, nigdy nie jest lepszy od systemu, który ja nazywam lider-lider po Davidzie Markecie, jeszcze pewnie o nim zaraz wspomnimy, albo no, nazwijmy to przywództwo partnerskie. I dam ci taki może obrazowy przykład. Wyobraź sobie, że jest jakaś super kryzysowa sytuacja, no powiedzmy pożar na statku, no, bez żadnych odniesień, ale wszyscy pewno wiemy do czego nawiązuje, ale nie chodzi mi o tą sytuację, chodzi mi o taką sytuację kryzysową. Wyobraźmy sobie, że jest pożar na statku, kapitan i wydaje się, że w tej sytuacji jako w automacie powinno się włączyć, dobrze, to tutaj musi kapitan zarządzać akcją ratunkową, czyli tam przez jakieś megafony czy mikrofony wydawać komendy. Natychmiast wyłączyć silniki, powiedzmy wszyscy na górny pokład, rzucamy szalupy ratunkowe, ewakuujemy się, no nie wiem jakie tam komendy są, ale wyobrażam coś w tym stylu. I to jest ten model A, prawda? Dyrektywne, jakieś takie odgórne zarządzanie kryzysem. I zobaczmy teraz model B. Ta sama sytuacja, pożar na statku, i wszyscy, którzy są, jak nazywam, bliżej informacji, podejmują równoległe działania, czyli tam osoby w maszynowni wyłączają silniki, osoby przy szalupach zrzucają je i te wszystkie, wszyscy wychodzą na ten górny pokład. I dzieje się to w tym samym czasie, niejako równolegle, pod warunkiem, że załoga oczywiście jest przygotowana, jest wyszkolona. I zastanówmy się, który model może być szybszy i sprawniejszy, kiedy liczy się każda sekunda. I to dotyczy wielu takich sytuacji kryzysowych, gdzie gdy jedna osoba przejmuje zarządzanie i czas się bardzo liczy, to można dotyczyć też tam jakiejś reanimacji czy tego rodzaju historii w szpitalu, czy to jest sprawniejsze, czy jeżeli każdy wie, jak kogoś reanimujemy, jeden podłącza kroplówkę, drugi rozpoczyna resuscytację, trzeci robi coś, a nie jest jakiś jeden lekarz, który tym zarządza. Także podsumowując, nawet w sytuacji kryzysowej działanie zbiorowe, kiedy każdy jest liderem, ten model lider-lider jest zdecydowanie bardziej efektywne, sprawniejsze, szczególnie kiedy liczy się po prostu czas.
Maćku, mówiąc lider, lider, to mnie się zapala taki niepokój. Jak mamy 50 liderów, to jest chaos. Jak zrobić, żeby prowadzić taką kulturę lidera, lidera, ale żeby chaosu nie było? Bo to, co mówisz, to w pierwszej chwili wygląda na to, że każdy rządzi, a chyba tak nie jest. To jednak to musi być jakoś uporządkowane. Jak to zrobić, żeby mieć tę zasadę właśnie partnerstwa, ale żeby to było poukładane?
Tak, tutaj jak przywołałem ten temat lider-lider, to nawiązuje do Davida Marketa, który rzeczywiście był kapitanem okrętu podwodnego Santa Fe. Jak objął stery, był to najgorszy okręt w ogóle we flocie US Navy. I w ciągu roku poprzez zmianę stylu przywództwa, właśnie z takiej klasycznej command and control, no, na okręcie podwodnym możemy sobie wyobrazić, jest taki standard, prawda? Kapitan wydaje komendy i poprzez zmianę tego stylu na styl właśnie lider-lider w ciągu roku z najgorszej jednostki stał się najlepszą. Tu przy okazji polecam książkę Davida Marquetta Zmień kurs, jest też właśnie polskie wydanie, w oryginale Turn the Ship Around, kiedy opisuje, co się tam wydarzyło, dlaczego właśnie ten okręt najgorszy stał się najlepszy bez wymiany jakiegokolwiek członka załogi. Ale wracając do twojego pytania, rolą lidera jest określenie celu. Mhm. Dokąd, w jakim okresie, jakimi nakładami zdążamy. Tak? Rzeczywiście, bo gdyby tego nie było, no to chaos jest bardzo prawdopodobny. A następnie rolą lidera, czy liderów szerzej patrząc, jest praca nad właśnie środowiskiem, nad klimatem, nad tym, żeby każdy, który jest bliżej informacji, miał kompetencje do przejmowania odpowiedzialności, do brania decyzyjności na swoje barki. Oczywiście to nie jest tak, że oni biorą i jest koniec. Oni rozmawiają z liderem, z szefem swoim, ale ta cała metoda nazywa się intent-based leadership, dlatego że oni proponują rozwiązania, mówiąc właśnie proponuję albo właśnie zamierzam, to jest bardziej odpowiednik polskiego słowa, podjąć taką i taką akcję. I niby wydaje się to semantyczna różnica, że to jest, tak ten szef ma wpływ na to, ale ta różnica powoduje, że człowiek bierze odpowiedzialność, angażuje się i proponuje konkretne działania. Właśnie tu mówimy na tym okręcie podwodnym. Jeżeli szef widzi, że w tych zamiarach jest jakieś ryzyko, albo coś jeszcze trzeba sprawdzić, no to zadaje odpowiednie pytania, robi taką klaryfikację. Natomiast cała ta inicjatywa, odpowiedzialność, powiedziałbym właścicielstwo osób, które są bliżej informacji, wychodzi od nich. I to może się wydawać taką drobną rzeczą, ale naprawdę zmienia mentalność, sposób myślenia pracowników i zmienia to, co się nazywa właśnie tą odpowiedzialnością. Ja jestem bliżej informacji, proponuję, biorę odpowiedzialność. Oczywiście mogę konsultować z szefem, ale nie jest tak, że czekam na rozkazy od góry. Mm-hmm.
Okej, czyli decyduje ten, co jest bliżej informacji. Rozumiem tak, że jeżeli ktoś jest szefem kuchni, to decyduje za kuchnię. Jeżeli ktoś jest szefem zmywaka, to decyduje za zmywak, tak? I decyduje o tym, co tam ma być poukładane, w jaki sposób wkładać powiedzmy szklanki, powiedzmy talerze do zmywaka, tak? Tak najprościej. Okej, okay, ale...
Tomku, przepraszam, tutaj przywołam bardzo konkretny przykład, on jest zabawny, ale opisany w książce też ten Turn the Ship Around. Mianowicie autentyczna historia. Szef zaopatrzenia bodajże nie był na okręcie, bo gdzieś miał jakiś urlop czy coś takiego. Mhm. Szef kuchni przychodzi do kapitana okrętu i pyta tak, panie kapitanie, w tą niedzielę mamy taki uroczysty tutaj obiad, chciałbym zaserwować coś takiego specjalnego. I proszę mi powiedzieć, czy mam zaserwować ryż biały, czy brązowy? Autentyczne pytanie do kapitana okrętu. No i bardzo często kapitan w takiej sytuacji powiedział, nie wiem, biały albo i w ogóle koniec sprawy. David natomiast zdecydował się na pewną pogawędkę i zadaje mu pytanie, no dobrze, a powiedz mi, a z czym chcesz zaserwować? No to mówi z indykiem. No dobrze, a jak dajesz z indykiem biały, to zostaje więcej resztek, czy jak brązowy, to zostaje więcej resztek? Prawda? No to on zastanowił się, no jak podaję z brązowym, to mniej resztek zostaje. Prawda? No dobrze, to powiedz mi, a jakich zapasów mamy więcej na pokładzie? Białego czy brązowego? No zastanowił się, no więcej mamy białego zapasów. I prowadził taki kilkustopniowy dialog, prawda? I na końcu zadał mu pytanie, no to słuchaj, to teraz jaki ryż podasz w niedzielę? On mówi, oczywiście panie kapitanie, brązowy. I na koniec powiedział, no to następnym razem sam podejmij decyzję i nie przychodź do mnie w tą sprawę, dając pewne kryteria. To jest taki typowy przykład inwestycji czasowej lidera, czyli budowania kompetencji, podawania pewnych kryteriów po to, żeby zachęcić tego pracownika potem, żeby on sam na podstawie już tutaj uzgodnionych czy zasygnalizowanych kryteriów podejmował decyzję. Wydaje się drobna sprawa, ale na tym buduje się kulturę lider-lider, czyli ja jestem po to, żeby jego rozwijać, dawać mu kompetencje, budować tak zwaną klarowność, jak to nazywa, czyli dwie rzeczy, kompetencje i klarowność i na podstawie tego przekazywać odpowiedzialność. Proste, ale bardzo skuteczne.
Tak. Maćku, ale tutaj jeszcze jedna rzecz mi przyszła, że rozmawianie szefa z każdym, takie pogawędki i tłumaczenie, to jest strasznie czasochłonne. Przecież na tym pokładzie, czy w firmie, masz takich osób 20, 30, 50, 100. Jak z nimi wszystkimi rozmawiać, żeby te pogawędki przynosiły skutek?
Nie jest to rozmowa zdecydowanie każdego. Mhm. Jest to kultura, która się zaczyna od góry, która dotyczy tych osób, które na co dzień do ciebie raportują, czyli wyobrażam sobie, że te pogawędki przede wszystkim dotyczyły tam jakichś oficerów pokładowych czy różnych wysokich rangą marynarzy. Ale oni z kolei, będąc w tym klimacie, taki klimat czy taki styl zarządzania mają kaskadować w dół, aż do samego dołu. I oczywiście David też często chodził, rozmawiał z marynarzami, ale jeżeli chodzi o sposób tworzenia tej intent-based leadership, to jest kaskada zdecydowanie od góry w dół. I każdy z szefów, liderów jest odpowiedzialny za tworzenie takiej kultury.
Okej, czyli wprowadzając taką kulturę, bo po pierwsze musimy zacząć od lidera. Po drugie, musimy nauczyć tej kultury naszych zarządzających, naszych partnerów dyrektorów, czy partnerów kierowników i nie wiem, czy prosić, czy zakładać, że oni będą tą kulturę bezpieczeństwa rozkładać niżej, tak?
Tak, już praktycznie do tego podchodząc, rzeczywiście, jeżeli nie ma przynajmniej pozwolenia od samej góry, myślę o prezesie, dyrektorze generalnym, zielonego światła, to szansa na wprowadzenie jest bardzo mała. Miałem taki jeden przykład i już nigdy więcej nie podejmuję się wprowadzenia kultury odpowiedzialności czy bezpieczeństwa bez zgody prezesa. Nie musi być jakoś mocno zaangażowany, dobrze jak jest, ale musi przynajmniej dawać zielone światło. Następnie to rzeczywiście rozpoczyna się od liderów, od menadżerów wysokiego szczebla. Dla przykładu my prowadzimy takie warsztaty, które dotyczą właśnie tych liderów, którzy mają tu decydującą rolę. Ale równocześnie prowadzimy warsztaty dla pracowników, które mówią o tym samym, ale z perspektywy pracownika, bo najważniejsze jest dostrzec zarówno ze strony lidera, jak i pracownika, jakie korzyści taka kultura przynosi, co z tego wynika, co ja będę miał z tego, że taki właśnie poziom bezpieczeństwa psychologicznego wzrośnie. I to jest taki proces kompleksowy. Tego nie można zrobić przez, nie wiem, jedno szkolenie, jedno wydarzenie, czy nawet jeden najlepszy podcast.
Mm-hmm. Tak. Okej. Okay. Maćku, mówimy tu o jakichś firmach zewnętrznych, mówimy o przykładach ze statku Davida Marquetta. A ja mam pytanie do ciebie. Wiem, że ty, zarządzając dużą firmą, też wprowadzałeś taką kulturę bezpieczeństwa. I czy możesz powiedzieć, jak wyglądała ta twoja transformacja z lidera, który myślę, że na początku zarządzał hierarchicznie, do lidera, który dawał to bezpieczeństwo pracownikom? Jak to wyglądało?
Ja, Tomku, byłem przez 21 lat przygotowywany, a właściwie, przepraszam, nasiąkałem strukturą hierarchiczną i taką odgórną, command and control. I nigdy nie byłem autorytarnym liderem, ale w pełni potwierdzam to, co mówisz. Standardowo kierowałem zespołem. Czy osiągałem wyniki? Tak, osiągałem. Jest tylko pytanie, jakim kosztem? Kosztem zaburzenia na pewno równowagi zawodowo-prywatnej, nawet jakichś problemów zdrowotnych, pewno problemów zdrowotnych moich ludzi. I kiedy zostałem prezesem firmy Sanofi Pasteur, to był rok 2011, postanowiłem zmienić sposób prowadzenia firmy. Zdecydowanie wtedy ja nie znałem w ogóle tego określenia lider-lider. Bardziej nazywałem to partnerską formułą współpracy. Czyli tak obrazowo chodzę ze sceny jako osoba, która wszystko wie i mówi, co jak ludzie mają robić, i tworzę kulturę my, kulturę odpowiedzialności i partnerstwa. W jakichś konkretnych może przykładach warto o tym powiedzieć. Wcześniejsze moje spotkania z dyrektorami działów polegały na tym, no, spotykałem się raz w tygodniu, polegały na tym, że oni mówili jakieś tam swoje problemy, tematy operacyjne, no i przeważnie, czyli trzeba było podejmować decyzję, sugerowałem, w jakim kierunku iść, ale potem, kiedy nastąpiła ta zmiana, to 80% tych rozmów to była moja praca nad rozwojem ich, rodzaj nawet takiego bym nazwał mentoringu trochę, żeby oni mogli sami podejmować te wyzwania i sami podejmować decyzje. Praca nad ich kompetencjami, nad klarownością, nad takim know-how może czasem. I ja się nawet zastanawiałem, co ja w ogóle robię. Myślałem, czy to nie jest jakieś pomylenie roli lidera, jakimś trenerem się nagle tutaj staje. To był taki jeden przykład. Inne w momencie, kiedy oni te kompetencje nabywali, coraz więcej tych odpowiedzialności przesyłałem w ich ręce. Naprawdę bardzo konkretnych odpowiedzialności. Chociażby kiedyś, pamiętam, szef sprzedaży operacyjnie zajmuje się polityką handlową. To jest bardzo duży obszar związany z rabatami, z wieloma milionami rabatów i jest w regulaminie zapisane, że to ja mam się tym zajmować. Znaczy, że ja po prostu może nie tyle zajmować, co jakby podpisywać, analizować i wydawać ostateczną zgodę. I tak trwało przez 2-3 lata, ale po pewnym czasie pomyślałem, przecież to jest bez sensu model. On jest super ekspertem w tym obszarze, prowadzi to znakomicie. Dlaczego ja nie mam budować na zaufaniu, przekazać mu tą odpowiedzialność i powiedzieć tylko, słuchaj, przychodź do mnie w momencie, kiedy masz jakiś problem, temat, a ja ufam ci, i będę podpisywał tą twoją politykę, jakkolwiek będziesz miał propozycję. No i tutaj się właśnie ten przykład, który daję. Na czym budujesz jako szef? Na kontroli? Każde jego propozycje sprawdzasz, podpisujesz, akceptujesz? Czy budujesz na zaufaniu? I przez najbliższe 3 lata ta osoba prowadziła fantastycznie politykę handlową. Jak przychodzi audyt, to jest pierwsza rzecz, która jest sprawdzana i nigdy nie było żadnych problemów, nie mówiąc o jakichś takich nadużyciach. Czyli budowanie na zaufaniu, inspirowanie. Każde nowe spotkanie, każde cotygodniowe spotkanie rozpoczynało się od TEDa, czyli wysłuchania jakiegoś 15-minutowego fragmentu ciekawych wypowiedzi, ciekawych tematów i dyskusja na ten temat. Kolejny element to jest na przykład docenianie. Mam wrażenie, że to jest takie narzędzie w ręku wielu liderów, które jest po prostu niewykorzystywane. Ja świetnie zawsze dawałem informacje zwrotne, te korygujące, co tam wyłapywałem, jakieś problemy. Tak. Natomiast nawet jak ktoś drobną rzecz zrobi, słowo docenienie ma ogromną moc. Myślę, że jest zdecydowanie niewykorzystywane. I tego rodzaju tworzenie klimatu, w którym pracujemy nad kompetencjami, budujemy na zaufaniu, inspirujemy, doceniamy, no w moim wypadku, czy w wypadku firmy, której pracowaliśmy, przyniosło nieprawdopodobne rezultaty. O ile wcześniej no byliśmy tak w budżecie, czyli w planie, plus minus 2-3%, to nagle zaczęliśmy przekraczać plany sprzedaży najpierw o kilka, potem o kilkanaście, a pamiętam w 2017 roku o 53%. Ja, gdybym tego nie przeżył i gdybyś mi to na przykład ty albo kto inny powiedział, to bym myślał, wiesz co, bajka. Proszę Państwa, ci, którzy nas słuchają, to ma niesamowitą moc. Po pierwsze wyników takich czysto biznesowych, po drugie równowagi zawodowo-prywatnej, po trzecie brania odpowiedzialności przez ludzi, czyli brania tej odpowiedzialności, to co często jest problemem z poziomem zaangażowania, to uruchamia pokłady kreatywności. Product managerowie z naszej firmy zdobywali najbardziej cenne nagrody zarówno w tym świecie Sanofi międzynarodowym, jak i w Polsce, czy chociażby na przykład w Gazelle Biznesu. W związku z tym to ma ogromną moc, i jeżeli jedną rzecz z tego podcastu warto jakoś wziąć pod uwagę, to, że budowanie kultury lider-lider, odpowiedzialności, dawanie możliwości podejmowania decyzji ma potężną moc i ogromną ilość korzyści. Serdecznie Państwa do tego zachęcam.
Okej. Okay. Maćku, to jakbyśmy tak podsumowali jeszcze, co sexy jest dla szefa, dlatego z powodu wprowadzenia właśnie takiej kultury bezpieczeństwa. Jeszcze chciałem się cofnąć, bo miałem jeszcze jedno pytanie wcześniej. Mówiliśmy o tym zaufaniu. I tutaj właśnie ja mam wrażenie, że zawsze, gdy widzimy, że jak ktoś coś robi, może nie zawsze, często, to mamy coś takiego, że my zrobimy lepiej. My go poprawimy. Tutaj mówisz o takim, o tym, żeby dawać ludziom przestrzeń, zaufanie do tego, jak oni robią. Ale to zaufanie trzeba też z drugiej strony zbudować. Tak każdy chyba ci powie, że pierw zbuduj zaufanie, pokaż, że ci mogę ufać, dopiero ci ufam. A tutaj jak ten element poukładać, bo myślę, że to dla każdego szefa jest trudne oddać zaufanie, jak jeszcze z tego zaufania nie mam.
Jasne. Dobre pytanie. Tomku, sądzę, że pierwszym krokiem, małym krokiem, powinno być danie pewnej porcji, pewnego poziomu zaufania. Nie mówimy o sytuacji, że ktoś przychodzi tydzień temu do pracy, jeszcze jest kompletnie nieprzygotowany, musi zdobyć podstawowe informacje, kompetencje, ale mówimy już o takim okresie, że ktoś pracuje przez chociażby parę miesięcy. Danie pewnego poziomu zaufania. I nie oczywiście w sprawach krytycznych, znowu wracamy do tego tematu, ale w sprawach takich, które są w miarę kontrolowane i popatrzenie, co się dzieje. I jeżeli ktoś sobie nie daje rady, to wtedy idziemy w kierunku pracy nad kompetencjami. I następnie dajemy kolejny krok zaufania. Patrzymy, co się dzieje, daje sobie radę, świetnie, wspieramy, doceniamy, ale być może zaczyna się lekko przytapiać. To pracujemy nad kompetencjami i budujemy taki rodzaj schodów, takich kontrolowalno-obserwowalnych przez szefa, przez przełożonego, i dojdzie do pewnego poziomu kompetencji i brania odpowiedzialności, który już będzie dawał ogromną poziom niezależności. Powiedziałeś wcześniej słuszną uwagę, czy szef ma czas, żeby z każdym właśnie to tak obserwować, spędzać czas, zadawać pytania, robić mentoring? To jest pytanie o to, jak robisz inwestycje. Dziś to cię kosztuje trochę więcej, ale jak ten pracownik zdobędzie te kompetencje, wypłynie na szerokie wody, to ty jako szef możesz się zająć już tymi rzeczami, którymi tylko ty się musisz zająć, a nie na co dzień wydawać polecenia, wydawać, rozdawać rozwiązania, wiedzieć wszystko, jak zrobić. Czyli taka popularna, się mówi w biznesie, że przychodzi ktoś, zawiesza ci małpę na ramieniu i mówi: szefie, powiedz mi, co mam robić. Nie? Czyli ta inwestycja, a propos tego ryżu białego czy brązowego, na początku była dłuższa. On mógł w sekundę powiedzieć: biały ryż. On spędził 5, może 10 minut, ale następnym razem on już nie przyjdzie do niego. To samo tutaj mówimy. Jeżeli będziemy inwestować w kompetencje ludzi, będą przejmować swoją odpowiedzialność i my się odciążymy i będziemy się mogli albo skoncentrować na rzeczach absolutnie strategicznie kluczowych, albo będziemy mogli wyjść na spacer i mieć więcej czasu na odpoczynek. Okay. Bardzo lubiłem chodzić na spacer do parku, który był obok nas, i powiem ci co więcej, takie rozmowy, o których mówiłem, cyklotydniowe, od całą wiosnę i lato robiliśmy spacerując po pięknym parku. To też taka była sugestia, którą ja bardzo mocno wspieram.
Maćku, wiemy już mniej więcej, jak to trzeba zrobić, że trzeba to od lidera poukładać tą firmę tak, żeby każdy był świadomy, jak to trzeba delegować, jak angażować pracowników. Okej, okay. Jeszcze gdybym chciał zacząć, mówisz, że trzeba to traktować jako inwestycję. Okej, okay, ale jest coś takiego, że mam wrażenie, że jesteśmy w pewnym takim swoim matriksie, gdzie tych bodźców zewnętrznych, które już w tej chwili mamy, jest bardzo dużo, i mówimy jeszcze znajdź przestrzeń na tych pracowników, na te rozmowy. Bo żeby znaleźć tą przestrzeń na te rozmowy, to też trzeba coś przesunąć. Jak znaleźć właśnie taką przestrzeń na to, żeby wprowadzać takie zmiany?
To jest kwestia priorytetów, prawda? Ja bym powiedział coś, co niektórzy mogą uznać za kontrowersyjnego, że z punktu widzenia szefa firmy albo nawet jakiegoś dyrektora działu, nawet dyrektora działu sprzedaży, o powiedzmy już takim poziomie, jego priorytetem nie jest sama sprzedaż per se. To może być kontrowersyjne, ale jestem absolutnie o tym przekonany. Czyli na przykład celem dyrektora generalnego jakiejś firmy nie jest sprzedaż sama przez się, że tu się ma skoncentrować. Sprzedaż jest efektem, jest czymś, co jest skutkiem czego? Ano więc właśnie tego, żeby przede wszystkim zadbać o swoich pracowników. Zadbać na przykład o dział sprzedaży. Jeżeli zadbasz o swoich pracowników, czyli to się staje priorytetem lidera, na przykład szefa sprzedaży, pracownicy zadbają o klientów, a konsekwencją tego będzie sprzedaż. Czyli mówimy tutaj o priorytetach lidera. Dla mnie fundamentalną, najważniejszą rolą lidera jest tworzenie, to co powiedziałem, przestrzeni rozwoju, praca nad ich kompetencjami, mentoringiem, budowaniem na zaufaniu i to wszystko, o czym powiedzieliśmy. A inne rzeczy są nie tak istotne, w związku z tym na to musi być czas. Co więcej, tak jak powiedziałem, na początku jest ta inwestycja czasowa. Przecież to nie jest tak, że za każdym razem za tą rączkę się prowadzi. Jeżeli pracujemy nad kompetencjami, budujemy ekspertów w swoich obszarach, to my potem się znacznie mniej potrzebujemy im czasu poświęcać. Oni działają jako właśnie liderzy. Jest model lider. Ja jestem liderem, który ma szeroki horyzont, widzę całość firmy, ale w tej rozmowie on jest dla mnie partnerem, liderem i przychodzi czasem tylko skonsultować, potwierdzić, zrobić sparring partnership, a nie przychodzi po gotową odpowiedź, co ma robić.
Okej, okay. To czyli to pierwsza rzecz, która jest sexy dla takiego menadżera, który zaczyna to wprowadzać, to jest to, że jeszcze dzisiaj może nie, ale za 3-4 miesiące będzie miał mniej pracy, mniej zaangażowania w firmę, może nie zaangażowania w firmę, bo zaangażowanie pewnie ma, ale mniej obciążone
operacyjnie,
głową, tak. Operacyjnej.
Tak, operacyjnych, to tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie.
Co jeszcze? To jest pierwsze.
Ja miałem ogromną satysfakcję obserwowania rozwoju ludzi, po pierwsze, zdobywania naprawdę prestiżowych nagród, to o czym mówiliśmy, też takiego, wiecie co, na koniec dnia jako prezes firmy miałem fantastyczne wyniki, ale one były konsekwencją, a nie, że ja się przede wszystkim skupiałem na wynikach. No więc ja byłem na przykład świetnie również doceniany przez moich przełożonych we Francji. Oczywiście było to związane z premią, ale też było, takie mamy stopnie ocen poniżej zgodnie albo powyżej oczekiwań. Przeważnie te oceny były wysokie, więc wiecie co, to jest taki mechanizm no, niesamowity, bo mniej nakładów twoich, takich czysto równowagi zawodowo-prywatnej zdrowsza, patrzysz jak się ludzie rozwijają, osiągają świetne wyniki, ty jesteś dobrze doceniany, otrzymujesz dobre wynagrodzenie, znaczy premię w związku z tym, więc można by powiedzieć, że idealna synergia. Mhm. Nie wiem, czy to jest związane z wiekiem, bo może jak jesteś bardzo młodym menadżerem, to świanie stanie w tym świetle Jupiteru, ja to nazywam, tak? Czyli ty jesteś tutaj numer jeden, wszystko wiesz i decydujesz, jest takim lajkiem może facebookowym albo jakimkolwiek innym. Dla mnie dużo większym powodem radości, przyjemności, satysfakcji było obserwowanie, jak powiedziałem, ludzi. Kiedyś, którzy się przychodzili i zadawali pytania, tu nagle proponują rozwiązania, które mi do głowy czasami nawet nie przyszły. To jeszcze jedna taka pokora szefa, prawda? Żeby przyjąć jakieś inne punkty widzenia, niektóre były naprawdę zachwycające, a niektóre tylko alternatywne, ale pozwolenie na zrobienie. Więc całość tego dawała mi dużo większą satysfakcję niż to, że kiedyś byłem liderem wszystko wiedzącym. Jeżeli mówię teraz do liderów, jeżeli masz jako szef poczucie, że wszystko wiesz, to warto się jak najszybciej zwolnić z firmy, bo jesteś zagrożeniem dla tej firmy.
Okej, okay. Czyli plus to mniej zajęć takich operacyjnych, większy splendor, większa przyjemność z pracy. Czy coś jeszcze?
No, na przykład to, o czym mówimy, zaangażowanie, rotacja. Ja nie pamiętam ale tych konkretnych procentów, ale ta rotacja, to zaangażowanie zdecydowanie wzrasta. Poza tym, wiesz co, no taki też nie bez znaczenia jest ten klimat, w jakim masz poczucie, funkcjonuje zespół, z jakim nastrojem przychodzi do pracy, jakim nastrojem są spotkania, w jakim klimacie się odbywają. Może ktoś powiedzieć, to jest takie drugorzędowe, ale no nie bez znaczenia dla takiego komfortu wstania rano i pierwszej myśli, idę do pracy, bo muszę, albo muszę spłacić kredyt, albo idę do pracy, bo po prostu panuje tam dobra, zdrowa atmosfera partnerska.
Oj, myślę, że o ten komfort właśnie pracy to tutaj wiele osób zazdrości już od razu. Maćku, okej, to takie plusy są dla szefa, a dla pracowników?
Pracownicy stają się bardziej decyzyjni, w sensie, że nie, no, wiesz, ja jestem przekonany, że mało osób lubi otrzymywać polecenie i brać i wykonywać to, co ktoś tam poleci. Mhm. Stają się bardziej, właścicielami pewnych projektów, szczególnie jak są właśnie bliżej informacji. To po pierwsze. Po drugie, no ten klimat, o którym powiedzieliśmy. Po trzecie, wiesz, gdy firma uzyskuje efekty dobre, a przekracza plany kilka do kilkudziesięciu procent, no to oni też są beneficjentami chociażby programów premiowych, są dostrzegani. Wiele zresztą z osób w Polsce zrobiło takie międzynarodowe kariery. Pamiętam, nie będę tu wymieniał imion, ale pamiętam osoby, które wjechały do Francji do pracy w centrali. Więc tutaj to wszystko tworzy pewien zdrowy klimat zaangażowania, satysfakcji, efektów biznesowych. I gdybym tego sam nie doświadczył, to pewno pomyślałbym, że to jest taka bajka o żelaznym wilku. Ona naprawdę, to jest prawda. Ja tak powiedział, że odszedłem z korporacji po trosze, żeby się dzielić tym, że można inaczej, nawet trzeba inaczej, bo w tej fatalnej sytuacji zewnętrznej, w której jesteśmy, tych stresów, tego niepokoju, można stworzyć klimat bezpieczeństwa psychologicznego w firmie, gdzie będzie się po prostu chcieć przychodzić i chcieć pracować. A to może być taką trochę oazą w tym bardzo trudnym świecie, w którym jesteśmy teraz.
Super. Maćku, jeszcze mam jedno pytanie. Mówiłeś o, że podstawową rolą cecha jest zadbanie pracowników. Mam taki przypadek, że szef firmy twierdzi, że bardzo dba o pracowników, bo co miesiąc jeżdżą na wyjazdy integracyjne, tam się bawią. Ale ta firma, jest świetna atmosfera w niej, ale tych wyników takich, jakby oczekiwał szef, to nie ma. Jak dbać o pracownika mądrze?
No to jest właśnie pytanie, które mi się tutaj pojawia. Czy formą dbania o motywację pracownika są wyjazdy co jakiś czas, nawet jak będą miały być co miesiąc, czy co dwa tygodnie. I jest to taka, powiedziałbym, jedyna forma. Czy dbaniem o pracownika jest budowanie tego klimatu bezpieczeństwa psychologicznego, o którym tutaj mówiliśmy, na co dzień? Czy jest to kultura firmy? Czy to dotyczy, jak nie wszystkich, to zdecydowanej większości menadżerów, ale też pracowników? Jeżeli nie ma wyników, mogę podejrzewać, że coś tu jest nie tak, że te wyjazdy mogą być taką trochę wymówką albo takim, wiesz, upiększaczem troszkę, ale ta kultura zaangażowania, motywacji, odpowiedzialności na co dzień może pozostawiać dużo do życzenia. Ja myślę, że gdy jest naprawdę wprowadzony ten klimat bezpieczeństwa, klimat odpowiedzialności, zaangażowania, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby z tym nie były związane efekty biznesowe. Jeszcze jedną tutaj rzecz, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo przyszło mi do głowy coś, co może być mylnie pojęte jako bezpieczeństwo psychologiczne. Uwaga, bezpieczeństwo psychologiczne nie polega na tym w firmie, że wszyscy się głaszczą po ramieniu, mówią: słuchaj, Krzysiu, wszystko będzie dobrze, nieważne, że nie masz wyników, że się nie angażujesz, u nas jest bezpieczeństwo, nic ci nie grozi. To jest zupełnie nie ten klimat, o który chodzi. Bezpieczeństwo psychologiczne jest związane również z zaangażowaniem i z podejmowaniem wyzwań. I musi towarzyszyć temu bezpieczeństwo i podejmowanie wyzwań. Najczęściej jest tak, że mamy duże wyzwania, duże cele do osiągnięcia i niskie bezpieczeństwo psychologiczne. I to jest ten problem, z którym najczęściej się zderzamy. Zdrowe pojęcie bezpieczeństwa psychologicznego jest wtedy, jeżeli mamy wysokiej, czyli możemy zadawać pytania, możemy się nie obawiać o konsekwencje trudnych tematów, ale równocześnie, a może nawet dzięki temu, angażujemy się, podejmujemy wyzwania, bierzemy odpowiedzialność, możemy popełnić błędy i wiemy, że nie grozi nam, nie grożą nam konsekwencje. Więc mówmy tutaj o tym zdrowym rozumieniu bezpieczeństwa psychologicznego, a nie strefie komfortu, że wszystko jest fajnie, a wyniki sobie tam jakkolwiek mogą być swoją drogą.
Super. Maćku, jeszcze jedno pytanie i kończymy. Co jest najtrudniejszego we wprowadzaniu takiej kultury?
Jest dużo przeszkód na drodze. Po pierwsze, ego lidera na przykład. Po drugie, czemu mamy płynąć tak pod prąd, jakieś tutaj bezpieczeństwo? Przecież od lat tak pracowaliśmy. Zobaczmy na innych, inni tak działają. Jaki sens? Po trzecie, inwestycja czasowa, o której powiedzieliśmy. Przecież szef może zlecić wykonanie zadania natychmiast, a po co ma pytać, a co ty sądzisz, jaki masz pomysł, a jakbyś to zrobił. Więc szczególnie ta inwestycja na początku, w tym natłoku, co powiedziałeś, masy zadań, informacji spadających może być też trudne. Czasem postawy pracowników mogą być problemem typu: szefie, powiedz mi, co mam robić, ja tutaj nie przyszedłem, żeby decydować, albo podejmować decyzje, ja chcę usłyszeć, ja nie mam płacone za podejmowanie decyzji, prawda? To też może stać na drodze. Także jest potrzebna cierpliwość, jest potrzebna determinacja, jest potrzebna wiara, że to ma sens i trzeba pokonać pewien opór, taki, no, tych powodów kilka wymieniłem, ale jeżeli się to zrobi, jeżeli to wystartuje, to nie startuje natychmiast. To jest pewien proces. U mnie to trwało, mogę nawet powiedzieć, 2-3 lata chyba. Oczywiście efekty już widziałem po paru miesiącach, ale potem te takie największe to przyszły po 2-3 latach. Jeżeli się to pokona, to będzie się zaskoczonym, gwarantuję Państwu, którzykolwiek to będą chcieli spróbować, rozmiarami efektów, które przynosi taki sposób prowadzenia firmy i budowania bezpieczeństwa. To jest niesamowite. Po prostu te rezultaty wyrastają jak kwiaty na wiosnę, grzyby po deszczu, nie wiem, jak to chcesz nazwać. Okay. Dla mnie to mnie po prostu wbijało w fotel, jak patrzyłem, co się dzieje, jak przekraczamy plany o 50%, to myślałem, to jakiś żart chyba. Francja też się pytała, co się dzieje. Ja mówię, no tak, jakoś tu działamy. Nawet nie mówiłem szczegóły, o co chodzi.
Pięknie. Maćku, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, bo no, myślę, że na pewno zainspirujesz wiele osób, a myślę, że było to bardzo wartościowe rozmowa dla każdego menadżera czy każdego szefa firmy i mam nadzieję, że być może ktoś wyciągnie z tego jakąś inspirację do tego, żeby się zmienić, bo takich firm, gdzie pracuje się z takim komfortem psychicznym i gdzie się chciałoby iść do tej firmy, myślę, że ciągle jest za mało, a fajnie by było, żeby było ich więcej. Maćku, wielkie dzięki za czas. I jeszcze ostatnie pytanie, gdzie Ciebie można znaleźć?
Jestem na kilku portalach społecznościowych, ale chyba najlepsze miejsce to jest LinkedIn, gdzie mam swój profil i zapraszam, jeżeli ktoś z Was chciałby w ogóle porozmawiać o budowaniu takiej kultury odpowiedzialności z dużym poziomem bezpieczeństwa psychologicznego, bardzo chętnie mogę się spotkać albo porozmawiać online'owo i zastanowić się, co można zrobić, bo to jest taki temat bardzo ważny i warto szczególnie w tych czasach budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespole i w firmie.
Super. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia.
I jak Ci się podobał ten podcast? Jeżeli coś Ci się podobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. I jeszcze jedno. Chciałbyś mi podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie buycoffee.to/kaizenmiracle. Link masz w opisie odcinka. Od pewnego czasu na Spotify jest też opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to zaznacz to w tym programie. I to już wszystko. Udanego dnia. Cześć.